Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Ogólnopolsko o polityce sobie porozmawiamy, a konkretnie o tym, co miało być wielką bombą, a jak na razie chyba wielką bombą się nie okazało, przynajmniej nie dla wszystkich. Mówię o dużym artykule prasowym, który zapowiadała mocno Gazeta Wyborcza, spółka Srebrna, dwie wieże w Warszawie, w tle ma oczywiście Jarosław Kaczyński nagrany. Co pan myśli sobie o tym wszystkim? Bo ja mam wrażenie, że to kompletnie nie zaszkodziło, a takie pewnie było założenie, że to zaszkodzi strasznie wizerunkowi Prawa i Sprawiedliwości. Chyba wczorajszy sondaż 37% Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, tylko sondaż był przeprowadzony zanim. To jest jasne. Nie da się go przeprowadzić w jeden dzień. Więc zanim ta sprawa, ale spadek jest dosyć wyraźny. Myślę, że znaczy, ja patrzę na to w pewnej perspektywie długofalowej. No, rzeczywiście Gazeta Wyborcza zapowiadała, że to bomba. PiS twierdzi, że to kapiszon. Ani jedno, ani drugie. To jest pewna narracja, czy pewna wizerunkowa kreacja. Moim zdaniem w dłuższej perspektywie bardzo zaszkodzi to partii rządzącej, dlatego że okazało się, że król jest nagi. To znaczy wszystkie te zapowiedzi, które czyniono wcześniej, że oto doszła do władzy partia może mająca takie, a nie inne poglądy, ale która nie jest uwikłana w taki styk między polityką, biznesem i jeszcze służbami specjalnymi, czyli ten układ, który Jarosław Kaczyński od lat 90. zwalczał. No okazało się, że wcale taka czysta nie jest. Zresztą jakby następuje pewna kumulacja zjawisk, które pokazują no, czasem przerażającą pazerność ludzi związanych tak czy inaczej z tą formacją polityczną na publiczną, zwłaszcza kasę.
No pewnie w ostatnich latach moglibyśmy takich zjawisk wymienić mnóstwo, pewnie o niektórych jeszcze porozmawiamy, ale ja sobie tak pomyślałem, analizując to wszystko, bo podnoszony był argument, że oto Jarosław Kaczyński przychodzi na rozmowę z austriackim biznesmenem. Już
chyba odwrotnie, raczej no, biznesmen odwrotnie. Przychodzi do niego.
Biznesmen przychodzi do niego, już nie ma to znaczenia, czy oni są spowinowaceni w jakiś sposób, czy nie. I że przyprowadza ze sobą dyrektora banku zrepolonizowanego, dodajmy, banku PKO SA. I to miało zrobić na jakimś wrażenie, że na telefon jest dyrektor banku. Ale ja myślę, że wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości przyzwyczaili się, że oto jest pan Jarosław Kaczyński, który po prostu jak do kogoś telefonuje, to ten ktoś do niego przychodzi. Mieliśmy dziesiątki takich wizyt na Nowogrodzkiej, najważniejszych polityków w Polsce, którzy po prostu przyjeżdżają, bo dzwoni szef partii.
Znaczy, ja myślę, że to tu jest mnóstwo niuansów. No, dla mnie jest co najmniej zadziwiającą rzeczą, że osoba, która jest zwana naczelnikiem państwa, najważniejszy polityk w kraju, prowadzi rokowania biznesowe.
No to jest ciekawe. Zupełnie inne oblicze Jarosława
Kaczyńskiego. To jest kuriozum, a to jest kuriozum podwójne, no właśnie, że szef partii, finansowany skądinąd z naszych podatków, prowadzi tego rodzaju negocjacje.
Poseł zawodowy, który nie może prowadzić działalności.
Po drugie wreszcie, no to uderza i to jest moim zdaniem w tej dłuższej perspektywie bardziej istotne, bo zapewne nie ma tam nic, co jest kryminogenne.
No, i raczej trudno się
nie sądzę, żeby jakiekolwiek zawiadomienia prokuratury i tak dalej dały cokolwiek. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje się, że to nie jest kwestia, którą będą się zajmować organy ścigania. Raczej to trzeba rozpatrywać kwestię odpowiedzialności politycznej. Wydaje mi się, że to jakby odziera Jarosława Kaczyńskiego z tego wizerunku no, idealisty, niezainteresowanego marnościami tego świata, który myśli głównie o Polsce, bo tam jednak trochę inny portret z tej rozmowy.
Oj, wchodzą w grę całkiem niezłe pieniądze.
Wyłania się portret polityka, który próbuje zbudować zaplecze finansowe dla własnej partii, bo zresztą więcej tych działań by na to wskazywała. Afera KNF też prawdopodobnie mieści się w tym nurcie, żeby stworzyć biznesowe zaplecze. Kaczyński zawsze twierdził, że to postkomuniści się uwłaszczyli, czy inni na rozmaitym majątku i oto w zasadzie te partie, między innymi Porozumienie Centrum zwłaszcza, została goła, praktycznie nie mając środków do normalnego funkcjonowania. Więc wydaje się, że to też to jest pewna próba budowania tego politycznego i ekonomicznego zaplecza. No i no, rzeczywiście z wielkimi pieniędzmi w tle. I to są rzeczy no, co najmniej dziwne. No, nie znam w Polsce, może ktoś przypomni przez te 30 prawie lat, żeby szef partii prowadził negocjacje biznesowe. Jest jeszcze jeden czynnik, na który warto zwrócić uwagę. Nagrania dokonano w gabinecie prezesa. Okazuje się, że nie ma w Polsce bezpiecznych pomieszczeń. I to też uderza w partię, która ma obsesję na punkcie, no powiedzmy, nagrywania...
Panie profesorze, no sami swoi byli w gabinecie.
Tak, ale no jest to ewidentne uderzenie, pokazanie, że wszędzie w zasadzie nie ma bezpiecznych miejsc. Ja patrzę na to, mówię, z perspektywy długofalowej. To jest efekt tak zwanej kuli śnieżnej.
To znaczy, a nie będzie tak, że to pan Misiewicz jest większym problemem w tej chwili, czy został po prostu jego rozdział zamknięty? Bo okazuje się, że polecenia...
Ja myślę, że to jest kumulacja tych i to widzimy w ciągu ostatnich miesięcy, że jest tego coraz więcej. Kwestia Misiewicza to też kwestia, która w oczywisty sposób uderza w rządzącą partię.
No bo jak, z całą pewnością.
Jak to się stało, że człowiek młody, nic mu nie ujmując, nie mający pojęcia, nie mający żadnego doświadczenia w kwestiach politycznych, uzyskał taką władzę, dostęp do tylu możliwości, jak się okazało.
Nie wspominając o tym, że mu generałowie musieli
robienia różnych deali. No, jak to się stało? To przecież to nie jest kwestia tylko tego, że no, są różni ludzie podatni, tylko otrzymał możliwości. A te możliwości ktoś mu w oczywisty sposób stworzył. Moim zdaniem mamy do czynienia z nawarstwianiem się tego rodzaju zdarzeń, afer, czy no, jednak niekorzystnych dla rządzącej partii. To jest coś, co, jak sądzę, w pewnej perspektywie dopiero przynosi konsekwencje. To nie jest od razu, że zrobimy sondaż jutro i okaże się,
ale to też pokazuje pewnego rodzaju rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, bo to wychodzi Antoni Macierewicz, no człowiek, który, umówmy się, w cudzysłowie, wymyślił sobie Misiewicza, bo gdyby pewnie nie Antoni Macierewicz, to tego pana nie byłoby w polskiej przestrzeni publicznej. Mówi, że za niego może poręczyć ojciec Rydzyk, co miałoby wskazywać, że skoro ojciec Rydzyk poręcza za takiego człowieka, no to on jest niemalże krystalicznie czysty, albo zbłądził na chwilę, a dzień później, wczoraj okazuje się, że pan Misiewicz zostaje tymczasowo aresztowany z jakiegoś powodu.
Ja sądzę, że no bo jeżeli sąd na to się zdecydował, to pewnie są jakieś, tych dowodów nie znamy, toczy się śledztwo, ale no zapewne były poważne powody, żeby dokonać, no pozbawić człowieka jednak wolności. Ale to też nie ma też wątpliwości, że to bezpośrednio w Macierewicza uderza w wymiarze jego funkcjonowania jako ministra obrony, że no jego totum facki, nie ma wątpliwości, zaufany człowiek, którego tak promował, tego rodzaju rzeczy robił, a drugi powód uderza w jego pozycję w partii, też nie ma wątpliwości i nie wiadomo, jak to się skończy, ale Macierewicz wydaje się w tej chwili na aucie, chociaż wiele razy już wieszczono, że
umarł.
Ale myślę, że umarł politycznie, oczywiście nie życzę mu, długiego życia.
Ale proszę zwrócić uwagę, co się stało, jak zniknął był w ostatnim czasie pan Antoni Macierewicz po raz kolejny, to w zasadzie zniknął temat Smoleńska. Właściwie jakby no, razem z nim został gdzieś odstawiony.
Idzie kampania wyborcza i podgrzewanie tematu katastrofy jest adresowane do tak zwanego żelaznego elektoratu, który i tak na PiS zagłosuje.
Oczywiście.
Gra wyborcza toczy się o Waldek Paruch, mój kolega obecnie, no, człowiek wysoko umocowany w strukturach partii rządzącej, twierdzi, że gra toczy się o 10% elektoratu. Być może. Więc o tych, którzy są w jakiejś mierze niezdecydowani, to generalnie to, bo żadnych wyborów nie można w znaczący sposób wygrać bez pozyskania tej grupy.
A to podobnie jest, wczoraj mówił Marek Miedowski, słyszałem. Jasne, 10% magiczny.
To jest ta grupa, do której tego rodzaju argumentacja jak zamach, wybuch i tak dalej nie trafia. Tak wprost przeciwnie. Raczej odstręcza. Ale też mamy do czynienia z sytuacją, której te zdarzenia, o których mówiliśmy, a więc Misiewicz, te negocjacje biznesowe, afera KNF, zwłaszcza pieniądze, czy przepraszam za użycie sformułowania z tytułu gazety Dwórki prezesa NBP, uderza także w żelazny elektorat. To znaczy, no, liczby mają to do siebie, że są bardzo sugestywne.
Zdecydowanie.
Więc ten elektorat, który popiera Prawo i Sprawiedliwość, a to jest generalnie elektorat w znacznej części socjalny, no, jeżeli słyszy, że toczą się negocjacje o dwa wieżowce, Twin Towers, swego rodzaju bliźniaki, gdzie pada kwota ponad miliard, gdzie oto osoby, dwie panie w NBP zarabiają tam 60, nieważne, 40-60 tysięcy miesięcznie, no to jest to jednak coś, co podrywa zaufanie. I mamy w tym, co robi partia rządząca, wyraźnie jakby dwa tory. Jeden to są te uśmiechy, które są pod adresem, że jesteśmy w Europie, Europa jest dla nas ważna i tak dalej. No i drugi to umacnianie twardego elektoratu. To sprawia wrażenie, no, dla osób z zewnątrz, że jest to kompletnie niespójna narracja, albo jak pan mówił, że są wewnętrzne podziały. Wydaje mi się, że tak nie jest, że to jest dobrze przemyślana taktyka. Czy ona przyniesie skutek, to jest jeszcze inna kwestia.
Tak, to się przekona.
Natomiast musi iść dwutorowo i ma się wrażenie, że w obrębie rządzącej partii część ma rozdwojenie jaźni. Że z jednej strony mówi coś innego i z drugiej coś innego, ale to się wydaje i kluczowe, bo toczy się walka o ten elektorat niezdecydowany. On jest kluczowy dla wyborów parlamentarnych, oczywiście jest kluczowy dla wyborów prezydenckich, to jeszcze bardziej, bo tu jeszcze dużo bardziej znaczącą grupę trzeba pozyskać, żeby wygrać wybory prezydenckie. Stąd prezydent też wykonuje różne voltfas, czasem zadziwiające, żeby i jednych, i drugich w jakiejś mierze zadowolić. On jest zresztą w dużo trudniejszej sytuacji niż
PiS. Od początku kadencji,
bo przez ponad 3 lata, 3,5 roku własnej prezydentury nie znalazł żadnego sposobu, żeby jakiś określić swoją własną wizję tej prezydentury i tożsamość. I z tym ma ewidentnie problem i na pewno ten problem będzie narastał. Pytanie, kto będzie jeszcze konkurentem, czy jacy będą konkurenci, bo na pewno będzie ich wielu, będzie narastał w miarę przybliżania się terminu wyborów. I mamy też z drugiej strony jeszcze jeden, no bo siła partii rządzącej nie wynika tylko z wsparcia, ale też oczywiście ze słabości opozycji. I tu też mamy ruchy, których celem jest próba stworzenia jednej listy, a w każdym razie nawiązania bliskiej współpracy. I to też wydaje się, że...
Jeżeli koalicja obywatelska, którą udało się stworzyć na potrzeby wyborów samorządowych i ona miała być takim testem pewnego rodzaju, bo tak było mówione, że jeśli tu się sprawdzi, to zobaczymy, może szerszym blokiem pójdziemy dalej. W tej chwili się właściwie rozpada. Pani Lubnauer mówi, że bez Nowoczesnej nie ma koalicji obywatelskiej, a sama nie do końca jest pewna, czy chce być w tej koalicji, czy też nie chce.
No tak, ale Nowoczesnej jako partii, wskazując na sondaże, też nie ma.
Też nie ma. 3% chyba w tym ostatnim sondażu, ale mamy nowego gracza, który notabene w tą niedzielę będzie robił wielką konwencję programową, ujawni nazwę ugrupowania. Mówię o panu Robercie Biedroniu. Zresztą tydzień później chyba będzie w Zielonej Górze nawet. No ale też ma chrapkę na te 10%, bo w sondażach to 10%
tak, tylko
się
pojawia. Biedroń idzie w... Wszystko na to wskazuje. Będzie się... dla niego sensem zaistnienia byłoby z jednej strony pozyskanie tych, którzy na nikogo nie głosują.
Takiego
elektoratu w Polsce jest przynajmniej połowa. Jakiejś części. Ale też trzeba pamiętać, że jego inicjatywa będzie odbierać głosy, zwłaszcza Platformie. Po sondażach to zresztą widać ten przepływ.
I pewnie częściowo też partiom lewicowym, chociaż tutaj trudno byłoby powiedzieć, bo lewicowe u nas w ogóle jakoś tak już
to jest inne, co jest lewicą w Polsce.
No,
ale generalnie generalnie będzie odbierać elektorat istniejącym formacjom opozycyjnym. I teraz to, co pan mówił, ta współpraca staje się kluczowa przy ordynacji wyborczej, która w wyborach do Sejmu, system Deonta, który preferuje silniejsze ugrupowanie. I ta współpraca wydaje się kluczowa. A jeśli do niej nie dojdzie, to PiS wybory wygra, co więcej, uzyskując mało głosów, będzie w stanie uzyskać większość w parlamencie.
Problem polega na tym, i to jest moje zdanie, i dlatego uważam, że do takiej wielkiej koalicji nie dojdzie, że zawsze ten większy będzie rozdawał karty, czyli będzie rozdawał miejsce na listach, których nie jest aż tak wiele. A jeśli to przemnożymy razy kilka ugrupowań, jeśli spojrzymy i podzielimy to przez liderów tych ugrupowań, albo ważne postaci w każdym z tych ugrupowań, to może się okazać, że ci do tej pory ważni będą gdzieś tam z tyłu w ogonie, więc ich prawdopodobieństwo, że oni akurat znajdą się w parlamencie, będzie niewielkie. I tu myślę, że będzie czysta gra interesów po prostu politycznych.
Jasne, tylko mamy z drugiej strony, bo wracamy do z pewnej zasłony marketingowej, a z drugiej mamy narrację, że toczy się zasadnicza walka o Polskę, że trzeba się zjednoczyć i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest kluczowe, kto i na jakich warunkach, bo to jest jasne, mówi pan, że najsilniejsi generalnie próbują rozdawać karty. Przykład jest zniechęcający, to znaczy no, ten, że Platforma zjadła Nowoczesną faktycznie.
Ja nie wiem, czy Nowoczesna sama się zjadła.
Sama w wewnętrznych podziałach, ale generalnie jest wrażenie takie, że była przystawką, która została przynajmniej częściowo skonsumowana i to oczywiście jest zniechęcające dla innych, no bo mają perspektywę, że być może stanie się z nimi tak samo, no to w takim razie po co tworzyć nowe formacje? Wszyscy zapiszmy się do PO i wtedy zniknie ten problem. To jest oczywiście problem też, że nie ma nigdy, politologia to wielokrotnie dowiodła, nie ma czegoś takiego, że jeżeli łączymy formacje polityczne, to następuje prosta kumulacja elektoratu.
Nigdy tak nie było.
Więc to znaczy, że ci, którzy dotychczas głosowali na pięć formacji, jak się połączą, to będzie ta sama grupa, która zagłosuje na jedną na przykład koalicję. Z reguły te przepływy jednak istnieją i tu też jest oczywiście problem, czy część wyborców nie odpłynie w takiej sytuacji, kiedy zostanie stworzona jedna lista, bo siłą rzeczy ona musi się opierać o bardzo ogólny program, no program, który oczywiście każdy zna. PiS nie może rządzić dalej. I to jest w zasadzie jedyne coś, co jest w stanie zjednoczyć opozycję, ale to się wydaje stanowczo za mało, żeby
coś pytanie, gdzie w tym wszystkim
tworzyć.
Jest miejsce dla Roberta Biedronia, który mam wrażenie, że w ostatnim czasie przynajmniej budował dookoła siebie wizerunek. Z jednej strony jako prezydent Słupska, człowieka takiego, który coś robi, tak przyjeżdża rowerem do tego urzędu, ale idą za nim jakieś sukcesy w Słupsku. Tam ludzie byli zadowoleni z jego prezydentury, pewnie nie in gremio, natomiast byli zadowoleni, ale był takim miłym, uśmiechniętym, sympatycznym politykiem. Teraz mam wrażenie, że próbuje się lekko przeobrazić ostatnich jego kilka wypowiedzi. Wczorajsza o tym, że jeśli się zmieni krajobraz polityczny w naszym kraju, to majątek Prawa i Sprawiedliwości trzeba byłoby uwłaszczyć, tak jak zrobiono to kiedyś z PZPR-em. No to jest radykalne bardzo stwierdzenie. Radykalne już maksymalnie. Jak
znaczy, no to jest ukłon pod stronę pewnej grupy wyborców. Problem z Biedroniem to jest oczywiście problem tego, że spora część moich rodaków jest zmęczona polityką i zmęczona że w polityce są ciągle te same gęby. To jest efekt nowości czy świeżości. Tylko trzeba pamiętać, że wielokrotnie już były próby wejścia na rynek polityczny nowych formacji, tylko że ten efekt świeżości dosyć szybko przemija i trzeba coś jeszcze zaproponować poza tym, że proponujemy nowy byt polityczny. To jest największy test. Trzeba zbudować struktury. Nie to, że chcemy wejść. Dalej, następny problem to jest oczywiście, czy moment zostanie dobrze wybrany. Przypominam, że zaczyna działalność formacja, która nie ma środków. No, polityki niestety bez pieniędzy nie da się robić. Pytanie w jaki sposób, no bo do wyborów jest parę miesięcy, to trzeba się bardzo dobrze, sprawnie zorganizować, czy to się uda.
Być może na niektórych to działa, natomiast mnie śmieszy, kiedy nowe ugrupowanie, czy nowy byt polityczny mówi, tamci mają miliony, a my zrobimy kampanię, strzelam, za 50 tysięcy złotych i czekają na oklaski, że udało się za 50 tysięcy.
Nie łudźmy się, no, w kampanii ogólnokrajowej nie da się zrobić za 50 tysięcy, no chyba nikt słuchających nas osób jest nie w stanie w to uwierzyć. Jeżeli ktoś tak deklaruje, to pewnie coś pod stołem bierze, no to jest dosyć proste. Natomiast mi się cały czas wokół tego, co zaproponuje i co zrobi, żeby ten efekt świeżości podtrzymać, że wchodzi ktoś na nowy na rynek i to jest, ma zawsze, wszystkie sondaże pokazują, ma pewien benefit. Otrzymuje wtedy pewną premię. Ale ta premia dosyć szybko znika, kiedy okazuje się, że nowość polega na tym, że zmieniają się twarze, ale generalnie nic się nie zmienia.
I pojawia się logo nowe. Tak?
Tu jest problem i problem jeszcze jest to, co Biedroń w tej chwili robi, to jest odróżnienie się od tych, którzy są, no bo inaczej jest pytanie, po co ktoś wchodzi, jeżeli jest podobny do innych, zawsze jest lepszy oryginał niż podróbka. I w takiej sytuacji to też te wypowiedzi wskazują na pewną budowanie tożsamości, ale w mojej ocenie pojawienie się formacji Biedronia znacznie więcej problemów nastręczy opozycji niż PiS-owi. To raczej nie będą wyborcy, którzy od PiS-u odpłyną do Biedronia.
A myśli pan, że w którymś momencie dojdzie do Polski taki trend? Pewnie nie przy okazji tych wyborów, jaki pojawia się już w wielu europejskich krajach, że radykalne ugrupowania polityczne zaczną odgrywać większą rolę? No pytanie teraz, jak spojrzymy na naszą scenę, którzy są radykalni, którzy są mniej radykalni, ale ja mówię o panu Winnickim i jego zapleczu, na przykład bez względu na to, w jakim klubie teraz zasiada. No też próbują coś robić na scenie politycznej, wychodzą, mówią, zdelegalizować Nowoczesną i Platformę.
Ja, no też chcą zaistnieć, natomiast jest oczywiście jakaś, sądzę, że na parę procent szacowana grupa wyborców, które skłonni są poprzeć Ruch Narodowy. On jest zresztą, problem z nim, że on jest bardzo rozbity, tak jest, i ciężko mu się zjednoczyć ze względu na ambicje liderów zwłaszcza. A jak się nie zjednoczy, to też nie ma szans. No ale to jest... Tak nie da się wygrać wyborów. Można zaistnieć. Mamy po drugiej stronie problem partii Razem, której jakby adresowanej generalnie do elektoratu wielkomiejskiego. Też nie da się, i to specyficznego.
I też
głównie
mieli ten handicap na początku, że byli tacy świeżej.
Nie da się wygrać żadnych wyborów. Można się wczołgać najwyżej do Sejmu. Natomiast nie jest w stanie, można być języczkiem uwagi, ale to oczywiście przy pewnej konstelacji. Natomiast nie da się w ten sposób odnieść znaczącego sukcesu.
Można też obliczyć to po prostu czysto ekonomicznie i osiągnąć minimalny próg po to tylko, żeby otrzymywać dotacje.
No, to wtedy zakładamy, że polityka to pajdokracja, tylko żeby pieniądze budżetowe sobie dzielić. Ja myślę i chciałbym w to wierzyć, że ci, którzy zabiegają o nasze głosy, myślą o czymś więcej niż tylko o dotacjach z budżetu.
Natomiast te dotacje tworzą im zaplecze, pozwalają budować struktury.
Jasne, ma to
i tak
oczywiście
dalej,
plusy,
i tak
ma minusy i to mamy w tej chwili tego świadomość, że z pieniędzy podatników finansuje się na przykład cyrk medialny czy billboardy i tak dalej. To z naszych pieniędzy partie finansują. Natomiast problem z naszymi partiami polega na tym, że mają bardzo słabe zaplecze merytoryczne czy zaplecze dotyczące tego, co się nazywa think tankami. I to jest nasz problem, że zaplecze intelektualne w ogóle polskiej polityki jest bardzo słabe, a skutki tego widzimy na co dzień. Znaczy, inaczej mówiąc, koszty decyzji, błędnych decyzji wynikających z tego, że nie ma tego zaplecza, są bez porównania większe niż zainwestowanie w istnienie takiej sieci instytucji, które wspomagałyby intelektualnie naszą politykę. Oczywiście jest jeszcze wola i chęć, to znaczy nasi politycy muszą czuć potrzebę korzystania z takiego zaplecza, a ewidentnie widać, że nie mają takiej potrzeby.
Podobno sprawdziane będą wybory europejskie. Nie wiem, czy to rzeczywiście będzie aż taki generalny sprawdzian przed wyborami
parlamentarnymi. To jest też ze względu na specyficzny elektorat, który bierze w nich udział.
Absolutnie tak. To na chwilę jeszcze do Zielonej Góry się przenieśmy. Mamy teoretycznie, oczywiście żaden z klubu radnych się, czy radny się do tego nie przyzna, że mamy taką wielką, szeroką koalicję w tej chwili w Radzie Miasta. Mówię o trzech klubach, bo Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska mówi, że teraz prezydencki klub jest w koalicji z PiS-em. PiS mówi, że nie, że oni są z wami w koalicji, bo z wami kiedyś byli. Nie ma to znaczenia. Natomiast wydaje się, że to się tak poukładało i gdzieś na sztandarze wypisywane jest hasło Jedna partia, Zielona Góra, tak? Czyli jesteśmy w Radzie i mamy działać jak samorząd bez względu na etykietę polityczną. Myśli pan, że to się utrzyma?
Znaczy, no hasło kochajmy się, no staropolskie skąd inąd.
5 lat.
Myślę, że nie. To znaczy zdrowszą jest z całą pewnością, także dla nas, mieszkańców Zielonej Góry, sytuacja, kiedy po pierwsze istnieją różnice, po drugie, kiedy toczy się debata i dyskusja, kiedy mamy pewne wyraźne zróżnicowanie stanowisk. No przecież jest tu wiele spraw.
Ja zawsze,
jak patrzę na tego rodzaju, one oczywiście odejmują to, co wyborcy nie lubią, czyli kłótnie, jakieś spory i tak dalej. Wszystko odbywa się grzecznie, ludzie nie są tym bombardowani czy zmęczeni, ale zawsze jest podejrzenie, że to jest swego rodzaju układ, żeśmy się ze sobą dogadali. Tymczasem wyborcy w mieście głosowali jednak na tych, którzy mieli reprezentować pewne działania, czy pewne program później.
O, jak działania spojrzymy na program, to był taki sam właściwie. Z drobnymi elementami.
Ja jestem zwolennikiem pewnych czytelnych tożsamości. Znaczy, jeżeli dochodzimy do sytuacji, jak pan mówi, że trzy kluby w zasadzie myślą tak samo, to po co są trzy kluby? To rzeczywiście stwórzmy klub Zielona Góra, gdzie będą wszyscy radni. Tylko tego się, znaczy pewnie się to nie da zrobić, ale też skojarzenia są już odległej, tak odległej epoki i nie są to skojarzenia dobre. To znaczy chwałą jest to, że potrafią ze sobą współpracować, działać dla dobra miasta. Natomiast próba stworzenia jedności na siłę już była i wiadomo, czym się skończyła. Na ogół kończy się katastrofą. Dlatego, że każdy ma swoje poglądy, swoją wizję. Mi zależy na, i myślę, że też naszym słuchaczom, też wyborcom, zależy na tym, żeby Rada Miasta była radą, gdzie toczą się prawdziwe debaty, gdzie nie ma chamstwa, nie ma braku kultury politycznej, czy kultury w ogóle. Natomiast chcielibyśmy, że głosując, wiedzieć, że jeżeli głosujemy na komitet wyborczy X, to ten komitet wyborczy X będzie nas reprezentował, a nie dojdzie do sytuacji, że powstanie Klub Zielona Góra. No, przynajmniej część wyborców czuje się w takiej sytuacji, powiedzmy, nieswojo, a efekt jest taki, że na następne wybory już nie.
A na końcu i tak wyborcy czekają na efekt i mówią, powiedzieli, że zrobią, mieli zrobić.
Tak czy inaczej, może idźmy w tym kierunku, to jest może lepszy trop. Jeżeli współpracujemy dobrze, to chciałbym, żeby radni pokazali, że to przynosi dużo większe efekty dla nas wszystkich, czyli dla mieszkańców, niż to, kiedy się dzielimy i ze sobą mocno spieramy. To sądzę, że to będzie wtedy.
A takie spory już w zielonogórskim ratuszu przerobiliśmy i nigdy nie wychodziło to z korzyścią dla miasta. Profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo. Serdecznie.